Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Who Not How.
The Formula to Achieve Bigger Goals Through Accelerating Teamwork, napisana przez Dana Sullivana we współpracy z Benjaminem Hardym, należy do nurtu literatury biznesowej i rozwoju zawodowego. Jej celem jest zmiana sposobu, w jaki przedsiębiorcy, menedżerowie i ambitni specjaliści podchodzą do celów oraz problemów. Autorzy zauważają, że odruchowe pytanie, jak mam to zrobić, często zamyka człowieka w granicach własnego czasu, wiedzy i energii. Proponują zastąpić je pytaniem, kto może mi w tym pomóc? Nie jest to wyłącznie zachęta do zwykłego delegowania zadań.
To argument za budowaniem współpracy z ludźmi, którzy mają kompetencje, doświadczenie lub zasoby niedostępne dla jednej osoby.
Sullivan rozwida idee znane z pracy coachingowej z przedsiębiorcami, a Hardy nadaje im przystępną, praktyczną formę. Książka pokazuje, że większe cele wymagają nie tylko lepszej organizacji własnej pracy, lecz także umiejętności tworzenia relacji, dzielenia się odpowiedzialnością i doceniania cudzej specjalizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zamiana pytania jak na pytanie kto
zmienia skalę możliwych celów. Najważniejsza teza książki dotyczy języka, którym człowiek opisuje problem. Pytanie jak to zrobić natychmiast kieruje uwagę na własne umiejętności, wolne godziny, budżet i dotychczasowe doświadczenia.
Bywa użyteczne przy małych, jasno określonych zadaniach, ale przy większych ambicjach może ograniczać wyobraźnię. Osoba zaczyna szukać sposobu na samodzielne wykonanie wszystkiego, zamiast najpierw określić pożądany rezultat. Sullivan proponuje zacząć od pytania, kto już dysponuje odpowiednią wiedzą, kontaktem, narzędziem albo motywacją, by wesprzeć realizację celu.
Taki zwrot nie oznacza biernego przerzucania pracy na innych.
Wymaga precyzyjnego nazwania wyniku, który ma zostać osiągnięty, oraz rozpoznania, jaką wartość można zaoferować potencjalnemu współpracownikowi. Autorzy podkreślają, że właściwy kto nie jest jedynie wykonawcą polecenia. Może być partnerem, doradcą, specjalistą lub członkiem zespołu, którego perspektywa poprawia sam cel. Dzięki temu problem przestaje być testem indywidualnej zaradności, a staje się zadaniem projektowania współpracy.
To właśnie możliwość łączenia uzupełniających się zdolności ma pozwalać na cele, które byłyby nieosiągalne w modelu samotnego działania. Po drugie, specjalizacja ma większą wartość niż samodzielność za wszelką cenę. Who Not How kwestionuje przekonanie, że wartościowy przedsiębiorca lub lider powinien umieć wykonać każdy element pracy. Autorzy nie krytykują nauki nowych umiejętności jako takiej. Zwracają jednak uwagę, że ciągłe przejmowanie zadań spoza własnej mocnej strony ma ukryty koszt.
Wymaga czasu, opóźnia decyzje i często prowadzi do wyniku gorszego niż ten, który mógłby dostarczyć doświadczony specjalista. Jeśli właściciel firmy sam zajmuje się księgowością, projektowaniem, rekrutacją i obsługą narzędzi, może mieć poczucie kontroli, ale równocześnie rezygnuje z działań, w których rzeczywiście tworzy największą wartość. Książka zachęca więc do rozpoznania własnych unikalnych zdolności i skoncentrowania na nich energii. Pozostałe obszary powinny, o ile to możliwe, trafić do osób lepiej przygotowanych do ich realizacji. Ważny jest tu sposób myślenia o wydatkach. Zapłata za kompetencje nie powinna być oceniana wyłącznie jako koszt do zminimalizowania, lecz także jako inwestycja w jakość, tempo i odzyskany czas.
Takie podejście wymaga rozsądku, ponieważ nie każdą czynność można od razu zlecić.
Mimo to książka trafnie pokazuje, że samodzielność bywa ograniczeniem, gdy staje się nawykiem niezależnym od ekonomicznego sensu zadania. Po trzecie, delegowanie w ujęciu książki oznacza budowanie odpowiedzialnych relacji, nie oddawanie kontroli.
W wielu poradnikach biznesowych delegowanie przedstawia się jako technikę rozdzielania listy zadań. Sullivan i Hardy umieszczają je w szerszym kontekście współpracy.
Pytanie o właściwego kogoś prowadzi nie tylko do znalezienia osoby zdolnej wykonać pracę, ale też do stworzenia warunków, w których obie strony odnoszą korzyść. W praktyce oznacza to jasne komunikowanie oczekiwanego rezultatu, uzgadnianie odpowiedzialności oraz pozostawienie przestrzeni na fachowy osąd wykonawcy.
Lider, który przekazuje zadanie, lecz nadal chce kontrolować każdy krok, nie korzysta w pełni z kompetencji specjalisty.
Z kolei osoba przyjmująca odpowiedzialność potrzebuje zrozumieć cel, a nie jedynie otrzymać serię instrukcji.
Książka sugeruje, że dobra współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i zgodności interesów, a nie na prostym schemacie wydawania poleceń.
To rozróżnienie jest istotne, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do pracy w pojedynkę.
Ich trudność często nie polega na braku ludzi do pomocy, lecz na niechęci do dzielenia się decyzjami i uznania, że ktoś może wykonać dany fragment pracy inaczej, a nawet lepiej.
Autorzy pokazują, że rezygnacja z pełnej kontroli nad metodą może wzmacniać kontrolę nad wynikiem. Wymaga to jednak starannego doboru ludzi, uczciwych ustaleń i gotowości do traktowania współpracowników jak źródła wartości, a nie tylko dodatkowej pary rąk. Po czwarte, wolność czasu i pieniędzy wynika z kierowania energii na działania o najwyższej wartości.
Jednym z praktycznych skutków podejścia Who Not How ma być większa wolność czasu i pieniędzy. Autorzy nie przedstawiają jej jako obietnicy szybkiego wzbogacenia się.
Ich rozumowanie jest bardziej konkretne.
Gdy człowiek przestaje zużywać najlepsze godziny na zadania, których nie musi wykonywać osobiście, może przeznaczyć je na pracę o większym znaczeniu. Dla przedsiębiorcy mogą to być rozmowy z klientami, rozwijanie oferty, ważne decyzje albo budowanie partnerstw. Dla specjalisty może to oznaczać rozwijanie kluczowej kompetencji, tworzenie wartościowych projektów lub szukanie nowych możliwości zawodowych.
W tym sensie czas odzyskany dzięki współpracy nie jest pustą luką w kalendarzu, ale zasobem, który można świadomie ulokować. Podobnie autorzy opisują pieniądze.
Zamiast traktować każdą płatność dla eksperta jako stratę, zachęcają do pytania, czy efekt jego pracy pozwoli osiągnąć lepszy rezultat,
szybciej obsłużyć klientów lub uniknąć kosztownych błędów. To podejście nie znosi potrzeby kalkulacji.
Wymaga porównania kosztu zlecenia z wartością alternatywnego wykorzystania własnego czasu.
Książka jest najmocniejsza tam, gdzie uczy takiego przeformułowania decyzji nie. Czy mogę zrobić to taniej sam?
Lecz czy moja osobista praca w tym miejscu jest najlepszym użyciem ograniczonych zasobów? Na koniec.
Podejście Who Not How ma granice i wymaga dostępu do ludzi oraz świadomego doboru zadań. Siła książki leży w prostocie głównej zasady, ale jej zastosowanie nie jest automatyczne.
Nie każdy czytelnik od razu ma budżet na ekspertów, rozbudowaną sieć kontaktów lub zespół, któremu może przekazać zadania.
Autorzy słusznie zachęcają do poszukiwania właściwych osób, lecz w praktyce wymaga to czasu, reputacji,
zdolności komunikacyjnych i nieraz wcześniejszego samodzielnego przygotowania projektu. Ktoś musi umieć ocenić, jakiej pomocy potrzebuje, zweryfikować kompetencje potencjalnego współpracownika i określić sensowny zakres odpowiedzialności.
Zasada nie zwalnia też z uczenia się podstaw. Lider nie musi być księgowym, programistą czy prawnikiem, ale powinien rozumieć cele i ryzyka na tyle, by podejmować odpowiedzialne decyzje.
W przeciwnym razie łatwo pomylić delegowanie z unikaniem odpowiedzialności.
Ograniczeniem jest również to, że część spraw osobistych, strategicznych lub wymagających poufności nie może zostać po prostu przekazana na zewnątrz.
Najlepszym zastosowaniem idei jest więc nie mechaniczne pytanie, kto zrobi to za mnie, ale selekcja. Czy zadanie wymaga mojej unikalnej perspektywy?
Czy inna osoba może wykonać je lepiej? Co zyskam dzięki współpracy i co zaoferuję w zamian?
Książka dostarcza użytecznej zasady orientacyjnej, a jej dojrzałe użycie zależy od rozsądku, relacji i konkretnego kontekstu. Podsumowując,
Who Not How warto polecić przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom małych firm, liderom zespołów i niezależnym specjalistom, którzy mają wiele ambicji.
Lecz stale brakuje im czasu. Skorzystają z niej także osoby, które utożsamiają odpowiedzialność z koniecznością osobistego wykonywania każdego zadania.
Książka pomaga oddzielić rzeczywistą odpowiedzialność za rezultat od nawyku nadmiernej kontroli nad sposobem jego osiągania.
Jej praktyczną korzyścią jest prosty filtr decyzyjny przed rozpoczęciem pracy. Warto sprawdzić, czy dane działanie powinno zostać wykonane osobiście, czy lepiej poszukać partnera,
eksperta albo członka zespołu. Intelektualnie publikacja przesuwa uwagę z indywidualnej produktywności na projektowanie współpracy i wymianę wartości.
Na tle wielu książek o delegowaniu wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do zarządzania listą zadań.
przedstawia delegowanie jako element szerszej filozofii wzrostu, w której jakość relacji i dostęp do cudzych kompetencji wpływają na wielkość możliwych celów.
Jej zaletą jest jasność oraz łatwo zapamiętywalna formuła. Zarazem czytelnik oczekujący rozbudowanych narzędzi rekrutacji, szczegółowych procedur operacyjnych lub modeli wyceny usług może uznać ją za zbyt ogólną. Najlepiej traktować ją nie jako kompletny podręcznik zarządzania, ale jako skuteczną korektę sposobu myślenia. W połączeniu z realnym planowaniem, oceną kosztów i starannym budowaniem zaufania, zasada kto, nie jak, może ułatwić skupienie na pracy, w której dana osoba wnosi największy wkład.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dan Sullivan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.